Radio Szczecin przedstawia Rozmowy nieuczesane. Zaprasza Agata Rokicka.
Ser, wino, Louvre, marsylianka, rewolucja, moda, wieża Eiffla, bagietka, bistro, impresjoniści, Edith Piaf. Alain Delon, Brigitte Bardot, Alexander Dumas, Victor Hugo, Riviera, Claude Debussy. Mogę tak wymieniać bez końca. Już domyślacie się, o czym dziś? Naturellement, o Francji. A dokładniej o francuskich tropach i śladach w Szczecinie.
Rozmowy nieuczesane o Szczecinie i Pomorzu. Wojciech Lizak, historyk, i Marian Kalemba, pasjonat historii.
Czy wszystkiemu winny jest ten wredny Napoleon?
I zaraz winny. Ja go nie do końca lubię, ale nie. No bo umawialiśmy się, że pogadamy o wątkach francuskich w historii Szczecina i o tym, co tego wszystkiego pozostało do dzisiaj, jeśli w ogóle coś pozostało. Nie, Napoleon nie. Francuzi byli długo wcześniej obecni w historii Szczecina, choć chciałbym na początku się usprawiedliwić, bo pewnie słuchacze się zdziwią, że zawsze tu mówimy, kręcimy się wokół 45 roku, zaraz po II wojnie światowej i co tu nagle aż tak odległe francuskie czasy. Chciałbym dzisiaj udowodnić, że przeszłość Szczecina
nie tylko historia
tego miasta związana z Prusami czy Niemcami.
To, co pan Marian mówi, to nie takie do końca odeszłe do historii, z tego powodu, że ja przypominam sobie 750-lecie obchodów praw miejskich Szczecina. Kiedy tutaj patrzyłem, jak zawsze, my mamy taką kulturę również kserokopiarkową, że jak na Zachodzie pojawiła się taka koncepcja multikulti, zresztą próbowana realizować przy pomocy polskiego profesora w Australii, to również takim motywem przewodnim tychże obchodów 750-lecia miało być multikulti, czyli Szczecin to nie tylko polski pierwiastek, Szczecin to nie tylko pierwiastek, jak tutaj trafnie pan Marian powiedział, prusko-niemiecki, ale również skandynawski i każdy inny i również francuski. Czyli to nie było tak wcale odsunięte do kąta. Temu przyświecał taki określony zamysł, podkreślenie tej wyjątkowej pozycji Szczecina na mapie Polski i że, jak to wtedy usłyszałem, to mnie pusty śmiech ogarniał, że rzut beretem do Berlina, na drzwiach od stodoły można dopłynąć na Bornholm, a kajakiem do Kopenhagi.
No ale tak czy owak, Szczecin miał tę swoją historię nie taką jednorodną i jest to niewątpliwie wartość, moim zdaniem. Oczywiście można traktować to jako przekleństwo, ale można traktować to jako wartość. Przekleństwem być może jest to, że u nas nie ma czegoś takiego jak w Krakowie, że spojrzy się na kamienicę i można powiedzieć, w tym oto domu od stuleci mieszkała rodzina taka i taka. I to będzie prawda. U nas tak nie ma. Więc nie ma tej takiej długiej tradycji, długiego trwania, ale z drugiej strony to, że my jesteśmy skądś, przybyliśmy tu skądś, też tworzy jakąś wartość. To ja tutaj tak chciałabym w tym kierunku może podryfować, ale nie wiem, czy panowie się chcą załapać na tą moją szalupę.
No to ja oddaję głos panu Marianowi i tu będę trochę jak sęp z tyłu.
To ja powiem jeszcze w taki sposób.
Czuję niepokój.
Ja myślę, że te wszystkie, bo chcemy powiedzieć, co zostało, to nie jest takie proste, kiedy wymieni się całą ludność, czy niemal całą populację, która zamieszkiwała jakieś miasto w gwałtowny sposób, i że te minione wątki historyczne, one będą w jakiś sposób wpływały na cokolwiek. O ile jeszcze struktury materialne, można powiedzieć tak, ale w Szczecinie z kolei bardzo niewiele materialnych rzeczy przetrwało.
Czy kamienie mówiły po 1945 roku w Szczecinie po francusku?
Na pewno nie było francuskich napisów zamalowywanych trochę niechlujnie na biało, białą farbą, białym wapnem, żeby nie było widać tej, jak to niektórzy mówili, szwabskiej cyrylicy. Bo i takie skojarzenia bywały na temat gotyckich.
Bardzo paskudne te litery były. Dobra, ale jest...
Ale może porzućmy te przekomarzanki. Ja tak próbowałem poszukać, jakie były najstarsze kontakty Szczecina z Francją i tak najkrócej ujmując, bo tam tych wątków handlowych było tak gdzieś poczynając od XVI wieku więcej, ale głównie to z Francji do Szczecina. Wino ze Szczecina do Francji, drewno dębowe na beczki do wina, ale nie tylko dębowe, bo również dostarczano drewno do budowy statków. W tym czasie zarówno Francja, jak i okoliczne te kraje bardzo rozbudowywały swoje floty. Czy coś z tego okresu przetrwało? Ku zaskoczeniu, ale nie pana Wojtka, pan Wojtek na pewno o tym wie, przetrwały listy, korespondencja handlowa pisana właśnie w XVI, XVII, XVIII wieku i one trafiły teraz do zbiorów kolekcjonerskich i od czasu do czasu pewnie przez pana ręce się przewijają. Ja widziałem reprodukcję takich listów w takiej monografii, którą pan ekspert od spraw filatelistycznych, pan Mąka napisał, Historia Poczty w Szczecinie i tam takie reprodukcje takich starych.
Pozdrawiamy danych. Pana Henryka, panie Marianie, bo to zacna postać i mało doceniamy w Szczecinie.
Muszę powiedzieć, że bardzo przyjemnie mi się z nim rozmawiało, ale jak usłyszałem, jak szerokie zainteresowania on ma, od zawodowych typu nawigacja, sprawy elektryczne, praca na Politechnice. No, do tej pory chyba jeszcze jest oficerem takim wachtowym od czasu do czasu na nawigatorze 21. No, pewnie nie wymieniłem wszystkich jego pasji.
Na statku szkoleniowym.
Na statku szkoleniowym. Nie, już nie szkoły. Już teraz Politechniki Morskiej.
No ale to też szkoła, tyle że wyższa.
Tak, wyższa.
Muszę powiedzieć, że ta korespondencja handlowa to jest rzecz normalna, przy czym rzeczywiście te związki z Francją, powiedziałbym, były rachityczne, bo jeżeli już tutaj porównywać tę północną część Europy, tą z Morzem Północnym, a i właśnie nad kanałem La Manche, to wiele większa korespondencja w tamtym czasie, XVI-XVII wiek, była z portami holenderskimi, brytyjskimi, wtedy można mówić o Brytanii, już chyba już można mówić, a przede wszystkim w ramach Hanzy. To tutaj z bliska do Christiania, czyli Oslo, to była ta korespondencja. Generalnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że te relacje, nawet handlowe, były nie tyle mizerne, ile one nie nadawały, że tak powiem, głównego tego tonu. Zasadniczego rytu. Tak, tak. Tego zasadniczego rytu.
No, ale jakieś listy adresowane na Bordeaux się trafiają.
A w języku francuskim?
Adresowane w języku francuskim, no bo nie widziałem treści tego listu. Od razu wyjaśnijmy słuchaczom, że listy w tamtych czasach przedznaczkowych, kiedy poczta nie używała znaczków pocztowych, na jednej stronie karty pisało się list, zwijało się go w przemyślny sposób, zamykając w formie koperty i lakowało się, także nie było oddzielnej koperty. Więc ta treść na tych reprodukcjach widoczna jest tylko ta na stronie adresowej, niewidoczna jest ta pod spodem.
Ale też powiem, że korespondencja handlowa to była przede wszystkim w języku niemieckim, natomiast korespondencja urzędowa, czyli na przykład w tym czasie na dworze książąt pomorskich, mogła również wyjść w łacinie, ale urzędowy, ale tak generalnie rzecz biorąc w potocznym użyciu był język niemiecki i to dominowało. Mm-hmm. Myślę, że kupiec francuski byłby dość nierozważny, gdyby pisał do swojego kontrahenta w Szczecinie w języku ojczystym, z tego powodu, że to nie był jeszcze XVIII wiek. I powszechność francuszczyzny w Europie była, powiedziałbym, żadna, natomiast łaciny na pewno tak.
Tak, jeszcze uczono tego w szkołach.
Choć... Panie Marianie, Panie Boziu, zaraz obrażę. Mnie też uczono łaciny w szkołach.
I mnie również.
Tego... O, proszę bardzo, od razu mam sprawę. A Pana nie?
Aurea prima satas, aurea prima etasque vindice nullo, sponte sua, sine lege fidem rectumque colem. Tak, jeszcze coś mam?
Już nic nie będę mówił, bo dzisiaj widzę, że moda na cytaty.
Cytaty nie stacyta.
Tak.
No właśnie. Jeszcze mogę tylko tyle powiedzieć, że Fryderyk, nie tylko Fryderyk, ale elektorowie pruscy, którzy za wszelką cenę chcieli wygryźć Szwedów, którym się należała ta druga część Pomorza z powodów dynastycznych i każdych innych, po prostu w sposób legalny, chcieli za wszelką cenę wygryźć na przykład Szwedów z tej drugiej części Pomorza, to zatrudniali między siebie w swoich szeregach oficerów przede wszystkim od fortyfikacji i artylerii francuskich. No bo w owym okresie czas sztuka właśnie fortyfikowania i artyleryjska w wojskach francuskich stała na najwyższym.
Trochę też w Holandii, z pomocą Holandii ta Francja się tego uczyła, ale to wtedy te granice były bardzo płynne. Ta Niderlandy przechodziły z rąk do rąk. Także to różnie bywało. Ale jeśli już pan nawiązał do tych brandenbursko-szwedzkich, bo to wtedy jeszcze w XVII wieku trudno mówić o takiej pruskiej tendencji do zagarnięcia Szczecina i Pomorza tutejszego. Jak po odejściu na tamten świat ostatniego z Gryfitów, Szwedzi przejęli Pomorze, tak zwane Pomorze Szwedzkie, to w tym długim okresie panowania, które zakończyło się formalnie w 1721 roku, była dwuletnia przerwa, przypomnijmy. I tak prawdę mówiąc, to o 42 lata krócej mógł być szwedzki, gdyby nie Francja. Ja o tym dlatego tak się teraz mączę, bo chcę jednak powiedzieć, że Ludwik XIV, który starał się kierować polityką w całej Europie, wspierał Szwecję w wojnie z Brandenburgią i w 1676 roku Brandenburczycy zdobyli oblegany przez około roku Szczecin, to doprowadził król Francji do zakończenia wojny i kiedy zawierano traktat w Saint-Germain, to wymusił, że Brandenburczycy musieli się ze Szczecina wycofać. Oni przez te dwa lata już tu... No, taki francuski element ewidentnie, który spowodował, że Szczecin nie został tak od razu się w brandenburskie ręce. No, reminiscencje tego faktu są takie trochę poboczne, ale to ślady po tym zostały.
Ale nie, ale dobrze, że pan Marian akurat to porusza, bo tak. Możemy mówić o przeszłości pomorsko-słowiańskiej Szczecina, tak?
No.
Do kiedy ona trwała w tym sensie, jak pan powiedział, została zapisana w zabytkach kultury materialnej i również w inny sposób, w rękopisach, księgach i tak dalej, albo na ile weszła później do potocznej świadomości Szczecina. No to... Na ile właśnie, zadaję to pytanie, było naiwnością w 1991 roku sięgać do tej tak zwanej wieloetniczności Szczecina, czyli multikulti, jeszcze raz podkreślę, bardzo modnego hasła wtedy na Zachodzie, bo mówiono o tej właśnie starosłowiańskiej tradycji, mówiono o szwedzkiej tradycji, mówiono o prusko-niemieckiej, dodano do tego jeszcze jakąś tam francuską, jeszcze wygrzebano nic gruszki, nic pietruszki. Przepraszam, że tutaj przytaczam takie potoczne określenie, ale właśnie i Duńczyków na taką okoliczność.
No tak, tak. Słynny król Waldemar I, który tutaj zhołdował, że tak brzydko powiem, tutejszego księcia i tam wyparł stąd w zasadzie Krzywoustego.
Zadałbym pytanie, co zostało z tego?
Z Duńczyków? Ja nie znajduję śladów duńskich w żadnym miejscu w Szczecinie. Natomiast dzięki temu, że spaliła się kaskada, a potem w tym miejscu zaczęto odbudowywać coś, miał powstać dom, taki hypermarket, super, to odnaleziono resztki fortyfikacji szwedzkich. Jedyne, które udało się odnaleźć, odkopać, bo ich na wierzchu, na poziomie dostrzegalnym przez mieszkańców Szczecina nie ma.
Ale czy na przykład
i ten
lwy,
kawałek muru jest.
A czy lwy na
lwy
zegarze?
W herbie. Lwy w herbie, tak, nadane na przez króla Szwecji. No to jakiś ślad po tej szwedzkiej historii.
Mówię oczywiście o zamkowym zegarze.
Tak, zamkowy zegar, no i herb Szczecina również ma lwy.
No, jeszcze tutaj powiem, wtrącę się tak delikatnie, że ikonografia szczecińska przynajmniej od 1738, w zasadzie do pierwszego pruskiego przedstawienia fortyfikacji szczecińskich, to ona jest naznaczona piętnem szwedzkich inżynierów.
Katastry, tak. Rysunki no. z rejestru katastralnego. Faktycznie inżynierowie szwedzcy tutaj no, niemalże kamienicę po kamienicy szczecińską rysowali, jak wyglądała, opisywali. No to chodziło o ściąganie podatków oczywiście, ale ta ich twórczość się zachowała.
Ale jeszcze, że tak powiem, to słynne dzieło Pufendorf po Karolu X Gustawie, to również zawiera ryciny Szczecina właśnie z tamtego czasu, kiedy Szczecin był tą bazą wywodową Szwedów na Polskę podczas potopu szwedzkiego. To było takie silne. Jeszcze tylko tyle chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że Szwedzi, nie wydaje mi się, jestem przekonany, że w odróżnieniu od panowania brandenburskiego, później pruskiego, to Szwedzi mieli większą tolerancję, a w zasadzie mieli całkowitą tolerancję do tego, co można było nazwać jako tolerancję dla kultury pomorskiej. Tej kultury, która już była niemieckojęzyczna, ale wiodła prozod grafitów. Natomiast tam wszędzie, gdzie chociażby po pokoju westfalskim w 1648 roku Brandenburgia weszła na Pomorze Zachodnie, przypomnę tylko, że Stargard był przecież w owym okresie czasu Brandenburgii, to oni natychmiast likwidowali jakąkolwiek odrębność. W herbach, w monetach, we wszystkim innym miało być.
Stargard, Kołobrzeg, tak, w tych miastach to widać.
Tak. Od 1648 roku, to nie chcę tak mówić, że miało być, no tak jak Majakowski mówił, lewomarsz. To jest ta sama tendencja. Tak samo ubrani, tak samo jedzą, ile można było wypić, to ci no, zarządcy prowincji i wsi mówili, że na każde wesele i tak dalej, i tak dalej. Jak czytałem kiedyś takie zarządzenie, jak ma to wesele wyglądać, to nie chcę nic mówić, ale wydawało mi się, oczywiście proszę wziąć to w cudzysłów, że los chłopa pańszczyźnianego w Polsce był lepszy, bo miał więcej wolności, aniżeli ten chłop pod panowaniem brandenburskim właśnie na części Pomorza Wschodniego. To też tak można na to popatrzeć, że z mojego punktu widzenia, na przykład takiego człowieka, który jest przywiązany do tej kultury pomorskiej, grypickiej, panowanie brandenbursko-pruskie stanowił regres, zdecydowany regres w stosunku do tego szwedzkiego.
Tak a propos korespondencji, czy nie zachowała się żadna korespondencja innego poza handlowym rodzaju, to znaczy dotycząca spraw obyczajowych, czy taka korespondencja intelektualna, kiedy pisze się o lekturach, o
to dopiero
sposobie myślenia,
później, światopoglądzie. To dopiero sama końcówka XVIII i początek XIX wieku, dopiero wtedy pojawia się, i to bardzo obfita korespondencja, kiedy na terenie Szczecina i okolicy zaczyna się rozbudowywać francuska kolonia złożona właśnie z emigrantów religijnych. Natomiast takie najbardziej znane i może opracowane naukowo to są listy pani Tillebein, może jeszcze do niej wrócimy. I był pastor, on był stryjem właśnie pani Tillebein, Boże kochany, wypadło mi w tej chwili nazwisko, może sobie w trakcie naszej rozmowy jeszcze przypomnę. ci ludzie, oboje, korespondowali z większością znanych intelektualistów europejskich. To była prowadzona w kilku językach korespondencja kierowana i do Francji, i do Anglii, i do Szwajcarii. Także te listy się w dużej mierze zachowały i są opracowane naukowo. No, pani, wymieńmy ją z pełnych imion. Zofia Karolina Augusta, czy Augustyna może Tilebein. Ona tu do Szczecina przyjechała po ślubie z drugim swoim mężem, bo owdowiała wcześniej. Pochodziła z francuskiej rodziny. Jej rodowe nazwisko było Pepin, a primo voto po pierwszym mężu Buiret. Pani Tilebein żyła długo, ponad 80 lat. Niestety ani dworek ten, który na Żelechowie istniał, ani działająca tam fundacja i takie było mauzoleum, gdzie byli oboje z mężem pochowani, to wszystko nie przetrwało. Dzisiaj postawiono gdzieś w okolicach tego dworku taką ławeczkę ze szlachetnego jakiegoś metalu, czy no prawie szlachetnego, bo to chyba jest brąz albo mosiądz, trudno mi to ocenić. I to właściwie jedyny ślad chyba poza tymi listami przechowywanymi w archiwach i poza tą ławeczką, to jest chyba jedyne, co w Szczecinie zostało.
Nie ma. A rzeczywiście to niezwykła postać, bo tak. Ona też prowadziła salonik.
I to była jedyna taka kulturalna placówka, placóweczka, gdzie bywali i artyści, i muzycy. Trzeba powiedzieć, że nie bywało tam, bo i skąd, jakoś nie było wybitnych literatów czy wybitnych poetów w Szczecinie, ich tam trochę mało. I tu bym chciał jedną rzecz tak podkreślić. Byłem zdziwiony, próbując znaleźć francuskie ślady takiej innej niż korespondencja działalności intelektualnej, działalności pozostawionej na piśmie. Nie ma poezji.
Nie będzie. A dlaczego miałaby być?
Dlatego, że to w końcu była dość liczna już w pewnym momencie. Oni stanowili, mówię o francuskich hugenotach tu w Szczecinie, to stanowili ponad 10% ludności Szczecina.
To sporo.
Niestety tak.
Nie pisali wierszy, nie pisali po francusku.
Ale ja muszę panu powiedzieć, że to byli bardzo mądrzy, dobrze wykształceni ludzie.
Tak.
Którzy, i no właśnie, pytanie, nie chcieli jednak kultywować tej swojej francuskiej tradycji i pozwolą państwo, że teraz się wtrącę.
Wyparli się?
No,
nie, z takim szerszym spojrzeniem historyka. Z zaletą władców Brandenburgii, władców Prus było to, że dysponowali bardzo rozległymi obszarami, bardzo często słabo zaludnionymi. I to, co w tej swojej nietolerancji, bo trzeba wyraźnie powiedzieć, dynastia Hohenzollernów robiła, to zbierała wszystkich protestantów, którzy mogli być w jakikolwiek sposób represjonowani lub podejrzeni o cień represji w swoich macierzystych krajach. I jak sobie wymyślił, już wtedy król pruski, żeby ożywić okolice Królewca, czyli Półwysep Sambijski, to co zrobił? Wyprowadził Austriakom nie tysiące, ale dziesiątki tysięcy emigrantów salzburskich i osadził ich, kolonizując właśnie dzisiejszą Sambię. Jeżeli król pruski chciał na przykład wzmocnić swoje wojsko, to między innymi robiąc taką dość paskudną kampanię antykatolicką, pokazując polskim protestantom, że są źle traktowani, to nas głównie z Wielkiego Księstwa Litewskiego wyciągnął sporawą liczbę, nie chcę mówić, bo nie mam dokładnych danych, ludzi, którzy byli protestantami, a którzy przyjeżdżając na służbę do króla pruskiego zachowywali szlachectwo i dochodzili do wysokich stopni wojskowych, między innymi generał Bogusławski, znana taka postać w przełomu XIX i XX wieku. Identyczna rzecz była z hugenotami, o zamysł osiedlenia hugenotów we Francji.
Nie we Francji, w Brandenburgii i w Prusach.
W Brandenburgii i w Prusach i w Szczecinie. To było na dworze Brandenburgii, było dość żywo i mocno dyskutowane. Zabiegano o życzliwość tej grupy, zachęcano ich do emigracji i oni tutaj przyjechali. I teraz, panie Marianie, z punktu widzenia takiego psychologicznego, nie było już prześladowań hugenotów we Francji, bo przecież noc świętego Bartłomieja to jest 1571 rok. a my mamy przełom XVIII i XIX wieku, pojawiają się tutaj ci hugenoci, którzy mają, że tak powiem, zajmują uprzywilejowaną pozycję nawet wśród mieszkańców.
Ale tu musimy rozróżnić jednak pewne rzeczy, bo noc świętego Bartłomieja, zgadzam się z panem, był to dramatyczny przełom, bo niby miała być próba pogodzenia katolików i protestantów, a miało
skończyło
dojść
się
i doszło do ślubu, no to tak mówiono, paryskie wesele, bo to miała być uroczystość zaślubin. Miał się żenić Henryk z Nawarry, jeden z przywódców hugenotów, kalwinów francuskich, z córką francuskiej dynastii. I właśnie wtedy, jak na ten ślub przyjechało mnóstwo szlachty protestanckiej, została tam wymordowana znaczna ilość ludzi. Przy okazji mordowano również osoby niezwiązane bezpośrednio z tymi uroczystościami. Jedni mówią, że 3, drudzy mówią, że 5 tysięcy osób zginęło i to kobiet, dzieci.
Słynna tolerancja zachodnioeuropejska, panie Marek, się przypomina.
No, to się rozszerzyło na całą Francję wówczas, ale to jeszcze nie spowodowało, mimo że niektórzy twierdzą, że nawet 30-35 tysięcy ludzi na terenie całej Francji zostało zamordowanych, to nie wywołało wtedy jeszcze tej emigracji, bo w końcu jak Henryk, późniejszy tak zwany Henryk IV z Nawarry, został królem, wydał edykt nantejski, na mocy którego zagwarantowano bezpieczeństwo hugenotom, przekazano im, nie tylko hugenotom, ale w ogóle wszystkim protestantom, jako takie obszary bezpieczeństwa, przyznano im około 100 twierdz. Największa w La Rochelle, ale było kilka innych. I tam oni wokół tych ośrodków mogli się gromadzić, bo była bardzo duża nieufność.
O czym by pisał Dumas?
No tak.
W Trzech Muskieterach, gdyby nie było oblężenia La Rochelle. I to wtedy był chyba finał tych wojen religijnych we Francji, bo jednak królowie francuscy uważani w owym okresie czasu, że królów arcykatolickich, królów Europy, no nie mogli tego znieść. I generalnie rzecz biorąc, to oblężenie La Rochelle, to powiedzmy, że jest finałem tych wojen religijnych we Francji.
No
ale
tak,
jeszcze
ale
wtedy to nie wymusiło tej masowej emigracji bez tego impulsu, który wyszedł bezpośrednio z Berlina.
Rozmowy nieuczesane. W Radiu Szczecin w każdą niedzielę.